Z pewnością wiemy, dlaczego niegdyś punki zwalczali skinów, a skini punków. Punki to anarchiści, skini to nacjonaliści. A może panowie wiecie, co było osią sporu między metalami a depeszami? Bo mam wrażenie, że do dziś to jest zagadka.
Depesza to była przedziwna rzecz i do końca nie wiem, o co chodziło w tej subkulturze.
Fani Depeche Mode przecież.
Oczywiście, że rozumiem, że to fani Depeche Mode, natomiast gdzie tu jakaś ideologia czy coś, nie orientuję się.
Pojawiały się takie skojarzenia, też wynikające z tekstów Depeche Mode i z ich autoprezentacji, że jest to raczej grupa młodzieży, powiedzmy, inteligenckiej, z lepszych sfer, idąca w kierunku takiej stylowy, dbania o wygląd, estetykę, ale też taki element lepszości, który oczywiście wkurzał, można powiedzieć, robotniczą, ale też taką proletariacką, miejską młodzież grającą metal. Też inna estetyka. Depeszowska była wygładzona, metalowa była twarda, ostra. Powierzchowność też była osią konfliktu.
Nawet jeśli to były jakieś abstrakcyjne spory, to można było dostać realnie w nos. Szymon, ty jesteś raperem, producentem, promotorem kultury hip-hopowej. Dlaczego byłeś, czy może nadal jesteś częścią tej, jak to dziś się mówi archaicznie, subkultury?
Tak, przede wszystkim czuję się częścią, powiedziałbym nawet jakoś tam kultury hip-hop. To nie jest coś, co ze mnie wyparowało z czasem.
Ale dlaczego to jest dla ciebie ważne? Dlaczego to było ważne na samym początku?
Myślę, że z dość oczywistych przyczyn to przynależność do grupy. Bardzo jakieś tam plemienne pewnie pobudki młodzieńcze. No na pewno jakaś ideologia, która tutaj muszę zaznaczyć, zniknęła. To na pewno. Po drugie, wewnątrz hip-hopu mieliśmy tyle różnych myśli i tyle różnych sprzecznych ze sobą w ogóle idei, że to wręcz niemożliwe było i jest nadal, tu jest jakiś taki wielki spór między starszym pokoleniem a młodszym o to, że rozmijają się po prostu ze sobą ludzie. Dlatego niemożliwe było to do utrzymania w grupie, więc ten hip-hop być może na początku, te 20 lat temu w Polsce, 25, być może miał tam znamiona buntu i często się o tym mówi, że był to nowy punk. No nie jestem pewien, czy tak do końca było, a na pewno już tak nie jest w tej chwili.
Ale pewnie wewnątrz samej kultury hip-hopowej też moglibyśmy mówić o kulturze prawicującej versus lewicowo-liberalnej, to też zdaje się jest obecne. Mhm. Ale czym tłumaczycie, że subkultury tak intensywnie kwitły w PRL-u i latach 90. Dziś jest ich mniej, ale tych kilkadziesiąt lat temu to był wybuch. Panie doktorze?
Nawet nie lata 80., bo pewne rzeczy wystartowały w latach 70., kiedy chodziło o to, żeby poradzić sobie z komuną. W końcówce lat 70. już mieliśmy pierwsze takie przejawy polskiego punka i to szło bardzo szybko. Ta informacja jakby przechodziła z Anglii, gdzie to się zaczęło w latach 70., myśmy pod koniec lat 70. mieli już pierwsze polskie takie sygnały punkowe. Więc jak doszło do sytuacji właśnie, kiedy zaczęliśmy sprzątać komunę, to ożywienie było też pewną formą manifestu. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Kiedy pojawił się stan wojenny, komuniści mogli zrobić jedną rzecz. Albo wypuścić młodych ludzi na ulicę i byłyby wielkie nawalanki, albo stworzyć takie wentyle, gdzie oni mogą się wykrzyczeć. Jednym z takich wentyli był Jarocin, na który komuniści wyrazili zgodę. Ja byłem w Jarocinie w latach 80., kiedy był ten wielki karnawał właśnie subkulturowy. To było miejsce, gdzie młodzi pluli na Jaruzelskiego, mu wrzeszczeli precz komuną i oczywiście cenzura próbowała to ciąć, ale gdzieś tam na kasetach nagrywanych na magnetofonie Kapral to wszystko krążyło po Polsce i budowało taką gigantyczną przestrzeń. Te subkultury lat 80. one były powiązane troszeczkę z buntem politycznym, ale też buntem ekonomicznym, bo chodziło o to, że z jednej strony chcieli lepiej, albo też widzieli, że jest no future, czyli po prostu kompletny brak przyszłości. I to jest tak, że w latach 80. jeszcze te subkultury były związane z ideologią i one budowały taką przestrzeń tożsamościową.
No tak, przypomnijmy, że kiedyś byli też gitowcy, którzy dzielili ludzi na tych, którzy są git i frajerów, czyli resztę niezrzeszoną. Hipisi z kolei pokazywali wszystkim znak pokoju. Właśnie mamy te lata 90., otwarcie na zachód, również eksplozja różnych subkultur, a dziś właściwie ich nie obserwujemy. Dlaczego, Szymon?
Jestem przekonany, że nie zniknęło do końca. Są te subkultury, one jeszcze funkcjonują, ale jest to bardzo marginalna rzecz i faktycznie możemy mówić o końcu subkultur. Natomiast rewolucja teleinformatyczna, internet, to, że funkcjonujemy w zupełnie innym świecie, który przywartościował nie tylko nasze spojrzenie na zakupy, ale także na formy spędzania czasu i to, jak korzystamy z potrzeby spotkania drugiej osoby. Często jest to spotkanie zaoczne, no i przekłada się to w dużej mierze na ludzi młodych. Każda wiedza tajemna, jaką kiedyś mogliśmy wyciągnąć wyłącznie ze spotkania, no teraz możemy się dowiedzieć o tym w 5 minut. No i ta tajemnica, która była pociągającą być przestaje. Na pewno też ekonomiczne.
Wzbogaciliśmy się jako społeczeństwo?
Wzbogaciliśmy się absolutnie. Została młodzież dzisiejsza wychowana zupełnie inaczej. Obecność rodzica, mimo że mówi się o tym, że jest zmniejszona przez to, że rodzice dążą do kariery, spędzają dużo czasu w pracy i tak dalej, to jednak nie zostawiają dzieci z kluczem na szyi. Samopas gdzieś tam biegania po osiedlach do późnych godzin wieczornych.
Ale być może to oznacza, że niebawem narodzi się jakaś kolejna kontrkultura skierowana w tych bogacących się, powiedzmy, rodziców. Panie doktorze, już na koniec, bo autor książki Brzydkie Słowo, Brudny Dźwięk, dr Michał Lutostański, to taki badacz również spraw młodzieży, muzyki i subkultur, mówi, że subkultury wśród nastolatków nie przestały istnieć, ale nie są już takie jak w PRL-u czy w latach 90. Wtedy stanowiły element doświadczenia pokoleniowego. Dzisiaj pełnią pewną formę nisz kulturowych. Czy tak?
Ja się zgadzam z tym, nie tylko nisz kulturowych, ale też jest to jakiś taki rodzaj doświadczania rzeczywistości, troszkę podobny do innych form konsumpcji. I zobaczcie, co się stało z I Can Get No Satisfaction, które będąc hasłem buntu, stało się sloganem reklamy Snickersa. Ja obserwowałem, jak niezależność, wszystkie ruchy independent były pożerane przez konsumpcję i sprzedawane jako atrakcyjne towary niszowe. I dzisiaj coś jest bardziej niezależne, czym lepiej często się sprzedaje, bo dotarliśmy z ofertą różnego rodzaju wartości i doświadczeń do czegoś takiego, że można sprzedać komuś absolutnie niszową muzykę japońską, gdzieś nagrywaną w garażu pod Tokio, albo też wypromować na przykład koreański pop, w którym zakochają się ludzie na całym świecie. Ja wczoraj miałem zajęcia ze studentami i powiedzieli mi prawie połowa grupy, że są fanami koreańskiego popu i ja zadaję takie proste pytanie, gdzie jest Korea, gdzie jest Polska, ale okazuje się, że w Białymstoku są silne fankluby, czy nawet no, takie, można powiedzieć, subkulturowe zrzeszenia fanów K-popu. I myślę, że możemy tutaj obserwować właśnie takie zanurzenie w nisze kulturowe, czy mikrokultury, ja bym to tak raczej nazwał. I to doświadczenie postsubkulturowe jest doświadczeniem często bardzo powierzchownym, ślizganie się bardzo często po powierzchniach rzeczy.
Pamiętajmy jeszcze, że ci sami ludzie, którzy w latach 90. i 2000. należeli do subkultur, teraz często pracują w korporacjach i bardzo dobrze wiedzą, jak sprzedać produkt komuś, kto należy do subkultury jakiejś.
Bunt się bardzo dobrze sprzedaje.
I rewolucja zjada własne dzieci w pewnym momencie. Panowie, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam również.